gdzie leży prawda.
Filip Czarnecki. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wolne Media. Zapraszam na audycję z cyklu Gdzie leży prawda. Dzisiejszym tematem będzie sprawa, która dotknęła lub wkrótce dotknie nas wszystkich, a mianowicie kryzys finansowy. Witam mojego gościa, pana Janusza Korczyńskiego, ekonomistę.
Witam serdecznie pana, witam wszystkich słuchaczy.
Panie Januszu, co pan sądzi o obecnej sytuacji ekonomicznej? Z mediów słyszymy wokół kryzysie, zwolnieniach itd. Skąd się wziął kryzys? Czy on w ogóle istnieje, a może to fakt medialny?
Nie, kryzys jest faktem, choć w Polsce na razie nie mamy z nim większego do czynienia. Jest to fakt. A skąd się wziął, mogę powiedzieć, że jest to wina systemu. Był to długotrwały proces, który dawał nam sygnały już nawet 5-7 lat temu, po wybuchu wojny w Afganistanie. Kryzysy w tym systemie pojawiają się co jakiś czas z różnych powodów. Nazywamy to cyklem koniunkturalnym, jednocześnie państwo zawsze chce w jakiś sposób ratować gospodarkę. Robi to w sposób, jak ja to nazywam, lekarski. Leczą objawy, a nie przyczynę.
Czyli sugeruje pan, że obecny system jest zły i że to on odpowiada za kryzys?
Tak, jest to oczywisty fakt.
Dlaczego sądzi pan, że ten system jest zły? Co jest w nim takiego, że powoduje tego typu kryzysy na taką skalę, z jaką mamy dzisiaj do czynienia?
Wielu ekonomistów, w tym również ja, twierdzi, że problem jest system dłużny. Jaki to system? Na czym on polega? Po prostu polega on na tym, że pieniądze, które są wpompowywane w rynek, są na tym rynku poprzez kredyty. Są wpompowywane, po prostu drukowane. Państwo zaciąga te kredyty, my zaciągamy kredyty. W rezultacie z pieniędzy, które wcześniej były na rynku, nie zostaje nic. Zostają one wciągnięte przez system bankowy. Trzeba to jakoś zobrazować. Proszę sobie wyobrazić, że społeczeństwo polskie ma pewną sumę pieniędzy. Nie, to dajmy na to, będzie to 100 zł. I zaciągamy w tej chwili kredyt na 100 zł, który jest obciążony pewnym procentem. Niech to będzie 20 zł. Po oddaniu tego długu zostaje nam tylko 80 zł. Trwa to tak do momentu, w którym nie zostaje zupełnie nic. A społeczeństwo, wszystkie przedsiębiorstwa i tak dalej, zaczynają funkcjonować tylko i wyłącznie na tych kredytach. Co wtedy się robi? Daje się wtedy jeszcze tańsze kredyty, żeby jakąś tą lukę pieniędzy załatać. Są coraz więcej tych pieniędzy pojawia się na rynku, ale już są to tylko i wyłącznie długi. Kolejne kredyty sprawiają tylko to, że społeczeństwo i przedsiębiorstwa się zadłużają. Jeszcze bardziej, aż w końcu dług jest nie do spłacenia. Stajemy się takimi współczesnymi niewolnikami obecnego systemu finansowego, bo musimy pracować na kredyty, które wcześniej niestety zaciągnęliśmy.
A dług rośnie i rośnie. Mamy z tym do czynienia w ostatnich latach, kiedy nasz rząd ma długi w wysokości prawie 600 miliardów złotych.
Tak, w dodatku wcale to nie musi być bezpośrednie zaciągnięcie. My posługujemy się pieniędzmi, które pochodzą z kredytów. Nasze wypłaty to po prostu długi innych osób. Gdy kredyty stają się niespłacalne, a banki spekulacyjne w pewnych dziedzinach gospodarki odpowiednio nadmuchane pękają i pojawia się kryzys.
Aha, rozumiem. Czy oprócz kryzysu są jeszcze jakieś inne skutki pęknięcia tej spekulacyjnej bańki kredytowej?
Dobrym przykładem jest tutaj USA, Islandia i bańka mieszkaniowa na mieszkaniach w Polsce. Powiem tylko, jak to wyglądało w Polsce, bo sądzę, że to jest wystarczający przykład, aby zrozumieć, o co chodzi. Społeczeństwo zaciąga kredyty na mieszkania, które są chwilowo w miarę tanie. Pewną część kupiła mieszkania za kredyty, ceny mieszkań poszły w górę, banki dają teraz jeszcze tańsze kredyty, a mieszkania znowu drożeją. Wygląda to jak dmuchanie balona. Dmuchamy, pompujemy w niego pieniądze. Póki rośnie i staje się coraz większy, jest on coraz piękniejszy i wydaje nam się, że możemy go dmuchać w nieskończoność i nieźle na tym zarobić. Aż tu nagle pach i zostaje ją tylko strzępy, które nie są już takie piękne.
Jaki los czeka osoby, które brały kredyty na mieszkania? Jak wygląda potem ich sytuacja po pęknięciu tego balona?
Ci, którzy jako pierwsi kupowali mieszkania i sprzedali je przed pęknięciem tego balona, nieźle na tym skorzystali. Następni zaciągali kredyt. Myślę, że hossa nigdy się nie skończy. Osoba, która zaciąga kredyt przed pęknięciem bańki na mieszkanie, na przykład niech to będzie 300 tysięcy złotych, ma teraz spory problem, ponieważ gdy bańka pęknie, ceny mieszkań lecą w dół. Mieszkanie jest teraz warte, załóżmy, niech to będzie 220 tysięcy złotych, więc bank nie ma odpowiedniego zabezpieczenia w razie niewypłacalności tego klienta. Życzy sobie wtedy, no i oczywiście ma na to prawne przyzwolenie, aby pod te brakujące 80 tysięcy dopisać nasz materialny dorobek, na przykład samochód, aby bank miał wystarczające zabezpieczenie. Niestety nie wszyscy mają samochody warte 80 tysięcy. W Wtedy zostawiają firmy, dom, wydają swoje oszczędności, zaczynają zwalniać ludzi z pracy i pojawia się pierwszy objaw kryzysu. Tak było właśnie w USA, mało tego, firmy, które inwestowały na giełdach ogromne pieniądze w części gospodarki związanej z mieszkaniami, na przykład budownictwo, tracą ogromne pieniądze i same również bankrutują. To jest jedna właśnie z przyczyn tej drugiej fali kryzysu, którą obecnie mamy.
Panie Januszu, wspomniał Pan, że aktualnie ma miejsce druga fala kryzysu. Czy nastąpi trzecia?
Oczywiście, że tak. Będzie ona związana z rosnącym bezrobociem. Na przykład popyt spadnie, będą kolejne zwolnienia. Taka reakcja łańcuchowa. Może być nawet jeszcze czwarta fala kryzysu. Piąta.
Na czym będą polegać te kolejne fale?
Trudno powiedzieć w tej chwili.
Jak zapobiegać takim sytuacjom? Czy oprócz oczekiwania na najgorsze, można spróbować jakoś temu zaradzić?
Tak, oczywiście są sposoby, żeby zaogłosić kryzysy. No ale na pewno nie tak, jak to zrobiło teraz USA, czy próbuje Unia Europejska. Wpompowali, dodrukowali po prostu w rynek ogromne pieniądze, które i tak wsiąkły gdzieś w jakąś czarną dziurę. Było to oczywiste, a spowodowało jeszcze gorszy kryzys.
Dlaczego jeszcze gorszy? Przecież dali bankom te pieniądze, których im brakowało.
No i co z tego, jak załatwią one na chwilę tą gigantyczną dziurę? Grał pan kiedyś w Eurobiznes?
Tak, grałem, ale jaki ma to związek z bankami?
Już mówię. Proszę sobie wyobrazić, że domki, hotele to różnej wielkości banki, a gracze ich właściciele. Mamy już wszystko wykupione, niektórzy gracze mają hotele, inni dwa czy cztery domki, a najmniejsi po jednym domku. Pierwsi oczywiście padają ci najsłabsi, ci najmniejsi. Pieniądze się rozpływają, a co zrobiło USA? Dodrukowało pieniądze i dało tym małym bankom. Załatało to na chwilę lukę, ale te banki tak w końcu padną. W międzyczasie ci bankierzy, którzy mają dwa, trzy domki, zaczynają bankrutować. USA znowu drukuje pieniądze i łata tą dziurę. W tym czasie zaczynają bankrutować właściciele, którzy mają cztery domki i hotele. Teraz, zamiast małego kryzysiku, mamy trochę większy, bo pada więcej przedsiębiorstw. Państwo znowu pompuje pieniądze, a powoduje to po prostu, że zamiast kilku małych kryzysików, mamy jeden gigantyczny.
Czyli to była tylko gra na zwłokę przed nieuniknionym.
Tak, w dodatku pogorszyło to jeszcze sytuację.
Czy to oznacza, że interwencje państwa w gospodarkę są bez sensu, ponieważ będą pogarszać sytuację?
Nie, do takich działań potrzeba bardziej przemyślanych decyzji.
Więc co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji?
Podczas wielkiego kryzysu w USA na przełomie lat 20. i 30. uruchomiono wielki program robót publicznych, które dały ludziom pracę i zapobiegły tej właśnie trzeciej fali kryzysu związanej z bezrobociem. To była według mnie przemyślana decyzja.
A skąd wzięto na to pieniądze?
Wzięto kredyty.
Ale mówił pan, że to nie jest dobre rozwiązanie. Znowu wina obecnego systemu?
Tak, program robót publicznych jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ale system wymusił ten kredyt, więc trzeba na to szerzej spojrzeć. To nie działanie było złe, ale system. Tak więc jeszcze raz powtarzam, to, że system jest zły.
Tak więc jaki system pan by zaproponował? Barter? A może powrót do średniowiecznych złotych monet?
Oczywiście, że nie. System papierowego pieniądza jest bardzo wygodnym i dobrym systemem. Nie musimy nosić ciężkich, dzwoniących sakiewek pełnych złota.
Więc co?
Ja na przykład zlikwidowałbym banki centralne, przywrócił 100% rezerwy. Ludzie zawsze sobie będą pożyczać pieniądze, no ale w ten sposób będzie to ograniczone.
A co z inflacją?
Nie będzie inflacji, przynajmniej nie w takiej skali, z jaką mamy dzisiaj do czynienia. Bo nikt nie będzie drukował pieniędzy dla tych banków. Pieniędzy zawsze będzie mniej więcej tyle samo na rynku, ewentualnie w razie pojawienia się kryzysu, z jakiegokolwiek powodu. Państwo może uruchomić program robót publicznych, a pieniądze sobie samo zrobi. Może to wywołać inflację, ale nie będzie z tego zapędzania się w ten kozi kredytowy ruch.
Aha, czyli rozwiązaniem jest inny system pieniądza papierowego. A dlaczego by tak nie wrócić do złota?
Ponieważ złoto, tak jak papier, również ma wartość regulowaną przez rynek. Tylko trudniej jest z drukowaniem. W tym przypadku dodrukiem są kopalnie złota. Wiąże się to oczywiście z większymi kosztami. Papier jest wygodniejszy i tańszy w produkcji. Szybciej możemy go w dodatku uzyskać. Jego jedyną wadą jest to, że gdy możliwość drukowania wpada w niekompetentne ręce, to może być drukowany do oporu.
Rozumiem. Czyli rozwiązania są, ale niestety nie są one wprowadzane. Nasz system produkuje zadłużenie społeczeństwa i należy to zmienić, bo inaczej wciąż będą powstawały kryzysy, co jest szkodliwe, zwłaszcza dla przeciętnych ludzi. Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
To była audycja z cyklu Gdzie leży prawda? Moim gościem był pan Janusz Korczyński, ekonomista. Proszę pamiętać o odwiedzaniu portalu Wolne Media i strony naszego radia, czyli radio.wolnemedia.net, a także wyrażaniu opinii na temat radia, zamieszczając je na forum wolnych mediów lub wysyłając je na adres radio@wolnemedia.net.